Niedziela Trójcy Przenajświętszej. Zobaczcie, powitanie prezbitera we wspólnocie wierzących też jest w imię Trójcy Przenajświętszej. Święty Augustyn, kiedy pisał traktat o Trójcy Świętej, miał taki sen, który opisał, do dnia dzisiejszego go sobie wszyscy powtarzają. Śniło mu się, że jest nad brzegiem morza i widzi chłopca, który muszelką przelewa wodę z morza do tego dołka. I podchodzi do niego i mówi: co robisz w tym śnie, święty Augustyn? On mówi: przelewam morze do tego dołka. A on mówi: ale to jest niemożliwe. I wtedy ten chłopiec w tym śnie mówi do niego: prędzej ja przeleję wodę z tego morza do tego dołka, niż ty zrozumiesz prawdę o Trójcy Świętej. Przepiękny obraz. Komentarze tekstów Augustyna najczęściej są takie: zamiast przelewać wodę do dołka, sensowniej iść i się wykąpać. Bo opowieść o Trójcy Przenajświętszej to nie jest opowieść o tym, jaką tajemnicą jest ta rzeczywistość, tylko to jest opowieść o tym, że w twoim i w moim życiu tajemnica jest jedną z części obecności Boga. Tajemnica we mnie, mnie samego, o mnie samym. Tajemnica o drugim człowieku, z którym żyję. Tajemnica naszej relacji, w której jesteśmy. Tajemnica tego, że ten świat się nie składa tak, jak ja bym chciał. Że zgoda na życie w tajemnicy jest zgodą na życie w Bogu. I dzisiejsza uroczystość po niedzieli zesłania Ducha Świętego ma nam to przypomnieć. Dlatego po niedzieli zesłania Ducha Świętego mamy Niedzielę Trójcy. Wszystkie teksty, które słyszymy zawsze podczas liturgii, Stary Testament, Nowy Testament, one mają nas w naszej drodze przez życie, w doświadczaniu wiary, umacniać. Nie mają sprawić, że będzie nam łatwiej. Nie mają nam życia poukładać, dać odpowiedzi, jak żyć. Ich zadaniem jest tego, że my tu przychodzimy, jeśli sobie tak byśmy zadali pytanie, po co tu przychodzimy? To przychodzimy popływać. Po co się chodzi na basen? No, żeby popływać. Po co ma się trampolinę? Żeby poskakać. Po co chodzi się na spacer? Żeby sobie pochodzić. Po co słuchamy tych tekstów? Żeby sobie ich posłuchać. Bo kiedy ich słuchamy w swoim życiu i w swojej historii jakichś wyborów, doświadczeń, gdzie każdy z nas ma inne, to kiedy tych tekstów słuchamy, to w tej drodze doświadczam czegoś, co nazwalibyśmy zaufaniem, pewnością, że nie jestem sam. Że inni też tą drogą idą. Mają inaczej, ale też się z czymś mierzą. I tym, co nas łączy, jest pewność tej drogi. To nie jest mało. To jest bardzo dużo, co nas łączy. Zobaczcie, nasz najtrudniej, może stąd ta moja pomyłka, bo podczas intencji straszna, bardzo was przepraszam tego kogoś, tą parę, ale to jest o mnie, nie o was. Zobaczcie, my często w relacjach, kiedy jesteśmy, myślimy, a życie z nią, z nim, to koniec relacji innych. Koniec takiego hulaszczego życia, jakie mieliśmy do tej pory, koniec młodzieńczego życia, ustabilizowania. To może być nasze wyobrażenie o relacji. Że relacyjność jest śmiercią innych rzeczywistości. Pewnie moją też gdzieś tak jest, bo mi to dzisiaj wybiło. No i to jest największa nieprawda. Dlatego potrzebujemy słuchać o relacjach, by nigdy nie mieć doświadczenia, że moim jedynym ratunkiem na przeżycie życia jest przywiązanie do drugiego człowieka, do siebie takiego, jakiego odkrywam i do koncepcji Boga, jaka w którymś momencie stała się dla mnie ważna. Bo kiedy się do tego przywiążemy, do tego czegoś, do tego kogoś, do siebie samego, zatoniemy. To nas zaleje, tak, i wniesie w nasze życie śmierć. To jest o tym opowieść. Mamy się uczyć puszczać. No więc przyjrzyjmy się pierwszemu tekstowi, który dzisiaj jest nam dany. To jest fragment Księgi Przysłów. Księga Przysłów powstaje między 10 a 4 wiekiem przed naszą erą. Jesteśmy w momencie, w którym opowieść o mądrości jest pewną refleksją Izraela. Wspólnota wierzących w Izraelu ma taką refleksję nad mądrością. I pierwsza refleksja nad mądrością to jest to, że ona wskazywała na przezorność i roztropność. Mądry to ten, kto jest przezorny i roztropny, czytaj pewny. Bardzo długo we wspólnocie wierzących mądrość była rozumiana jako przezorność i roztropność. Tak ją interpretowali. I nagle jesteśmy w momencie opowieści, zobaczcie, to jest ileś wieków kształtowania myślenia o tej mądrości, gdzie mądry to ten, kto umie dostrzegać prawdziwe prawo życia, które jest ziarnem Bożej obecności. Na przykład, ale to jest konkretna, kolejna konsekwencja. Mądrość nie jako pewność wyborów, działania, wiedzenia, tylko mądrość jako dostrzeżenie prawdziwego prawa życia, w którym wiedzenie jest ważną częścią rzeczywistości, ale nie jest jedyną. I ten fragment dzisiejszy, kiedy słyszymy: Pan mnie zrodził jako początek swej mocy przed dziełami swymi od pradawna, używa takiego słówka tam autor tej tekstu, zrodził. Zrodził znaczy dosłownie, to hebrajskie słówko, stworzyć, zrodzić, nabyć, posiąść. To jest dość ważne, że można to słowo zinterpretować w różny sposób, bo ma różne konteksty. I w zależności od tego, kto z nas będzie to słowo czytał, w różny sposób nam to słowo zagra. Mądrość stanie się sposobem, w jaki ty i ja będziemy odnajdywali prawidło życia w sobie, w relacji do drugiego człowieka i w sposób, w jaki będzie się w moim życiu objawiał Bóg. Mądrość stanie się tylko i wyłącznie narzędziem. Bo można ją zinterpretować jako pierwsze stworzenie Boga, można ją zinterpretować jako, że z Nim współistnieje, ale też jest zrodzona w Jego umyśle. Zobaczcie, nie mamy pewności, czym ona jest, tylko jest pewną opowieścią o doświadczaniu ludzi, którzy żyją w wierze. Ludzie, którzy żyją w wierze, szukają mądrości. Uwaga, nie mają pewności, tylko szukają mądrości. Prawidła życia. Jesteście jeszcze ze mną? Bo to jest opowieść o wierze. To nie jest opowieść o tym, jak żyć, tylko jest opowieścią o tym, co nas tu łączy. Łączy nas szukanie obecności Boga w moim życiu. A kiedy szukam jej, tej obecności Bożej w moim życiu, szukam jej w relacjach, szukam jej w świecie. Ale to nie jest o pewności tej obecności. Czyli mądrość staje się coraz bardziej tajemnicą. Nie zagadką do rozwiązania, tylko rzeczywistością, w której ja nigdy nie będę wiedział, jak jest. Ale pozwolę sobie nie wiedzieć, jak jest i iść w tej drodze, ucząc się, doświadczając tej mądrości. Kiedybyśmy chcieli spuentować ten fragment, który nam opowiada o tej mądrości jako o prawdzie nowego życia i sposobu życia, to w takich trzech rzeczach byśmy to ujęli. Pierwsze, świat nie jest dziełem przypadku. To, że dzisiaj akurat tutaj jesteśmy, to nie jest dzieło przypadku, tylko dużo większej mądrości. Bo w ten sposób, patrząc na swoje życie, dajemy możliwość działania Boga pośród nas. Świat to nie dzieło przypadku, tylko opowieść o odkrywaniu większej układanki. Druga rzecz to to, że mądrość jest dostępna dla każdej i każdego z nas przez jej poszukiwanie, a nie jej znalezienie. To droga jest celem, a nie dojście. To stawianie pytań jest odpowiedzią, a nie ich znalezienie. Bóg jej nigdy przed nikim nie ukrywa. Bóg zawsze odsłania się i staje się bliższy przez poszukiwanie. Często jest tak, że dopiero na końcu swojej drogi odkrywamy, że największą mądrością życia jest człowiek. Bo opowieść o Bogu jest tylko opowieścią. Życie w klasztorze, opowiem teraz wam o sobie, jest ciekawym doświadczeniem. Często z wiekiem wychodzą wady. Inaczej, wady się wyjaskrawiają, a zalety subtelnieją. I cała mądrość, którą człowiek z wiekiem nabywał, nawet w zakonie, jest do niczego niepotrzebna. Bo się lasuje głowa mędrca. Opowieść o życiu to nie jest opowieść o tym, że mamy się jak najbardziej nachapać wiedzenia, żeby sobie czy innym życie poukładać. Opowieść o życiu w zakonie dla mnie to jest opowieść o tym, że próbujemy odnaleźć to prawidło życia, w którym wolność w poznawaniu i w tworzeniu relacji staje się celem. Niechęć przywiązania, niechęć bycia w tym, tylko doświadczenia. Ja już to pewnie wam mówiłem, jeszcze raz to powiem. Ja nigdy nie modlę się o to, żeby ludzie byli w małżeństwie. Czasami dla niektórych z nas małżeństwo jest koszmarem. Dla niektórych życie w zakonie jest koszmarem, w którym katują siebie i innych. Wtedy to już jest dramat. Ale taki dramat spotykamy. W małżeństwie może być podobnie. Dlatego celem nie jest życie w małżeństwie, tak samo jak życie w zakonie, w prezbiteracie. Celem życia jest taki rodzaj doświadczania miłości, w którym będziemy wierni jej odkrywaniu, jej przeżywaniu. Często to doświadczenie miłości, kiedy za nim idziemy, może nas zaprowadzić w takie miejsca, jakie nie byliśmy. My często, bojąc się tam iść, wracamy do zabetonowanych wyborów. Pewności w naszym życiu nie ma. Jest tylko zaufanie. Drodze, którą przez życie idziemy. Że to odkrywanie tej miłości w tych zobowiązaniach, które podejmujemy, jest sensem naszego życia. Bo nas poszerza, ale nie upewnia, że z nią, z nim, w tym miejscu warto żyć. Bo tej odpowiedzi nikt z nas nigdy nie dostanie. Dlatego często ludzie chorują, bo mają wyobrażenie, że tylko drugi człowiek da mu szczęście. Jakieś psychozy wpadają, takie czy inne. Że tej szczęścia nie znajdą poza tą rzeczywistością, relacji, w której są. No to Księga Mądrości dzisiaj jest nam dana po to, żeby nam pokazać, to nie jest cel. To nie jest cel życia. Celem jest doświadczanie tej mądrości, która jest większa, szersza. Nie upewni cię w twoich wyborach, tylko nada ci głębi. W tej głębi będziemy więcej widzieć, a nie mniej. A kiedy w tym głębszymi ludźmi będziemy się stawać, spotkamy na swojej drodze ludzi takich, jacy oni są i będziemy zdolni do miłości. Zobaczcie, ma to sens? Bo to jest opowieść o chrześcijaństwie. Jezus nie zrobił nic spektakularnego. Mówił o Ojcu, który Go kocha i nie jest w stanie tej prawdzie zaprzeczyć. Tak był głęboko w swoim życiu, miał doświadczenie bycia kochanym, że nie był w stanie powiedzieć, że to jest idea. To jest nie. Ja jestem pewien, że jestem jego synem. On za to oddał życie. Za pewność swojego doświadczenia, a nie opowieść o tym, jak jest, jak powinno być, jaki jest Bóg. Bo on o nim opowiadał. Językiem, który próbujemy do dnia dzisiejszego, zobaczcie, czytać i słuchać, tak żeby odnaleźć tą opowieść w swoim życiu. Żeby twoje i moje życie stawało się szersze, wolniejsze, swobodniejsze, o to słowo będzie pełniejsze. Swobodniejsze, a nie zabetonowane. Tylko jedne, jedyne, tylko właściwe, takie. To jest dość trudne, ale tylko to, i to jest trzecia rzecz, którą warto z tego pierwszego czytania wyłowić, daje radość, która jest wpisana w Boży plan. Wielu filozofów mówiło, że człowiek to jest stworzony do zabawy. I im szybciej to odkryje, tym bardziej staje się wolny. Że jesteśmy powołani i stworzeni do zabawy. Jako dzieci to rozumiemy doskonale, jako dorośli o tym zapominamy. Dzieci dobrze się bawią wtedy, kiedy odkrywają, że świat ma reguły i zasady i te reguły i zasady tworzą. Dobra zabawa to jest zabawa, która ma reguły i zasady. Kiedy reguł i zasad nie ma, takie dzieci zawsze takie dzieci wykluczają. Idź stąd, nie umiesz się bawić, idź stąd. Sio. Nie, my się umówiliśmy. Ja będę policjantem, a tu będzie złodziej. I będziemy się gonić. Ale nie, to jest Krzysiek, a to jest Zdzisio. Idź stąd, nie umiesz się bawić. Przecież my się bawimy. Kiedy życie rozpoznajemy jako zabawę, które ma reguły i zasady, to w tych regułach i zasadach możemy się spotkać. Kiedy pozwolicie sobie spotkać człowieka, który jest chory, w jego chorobie, to nie będziecie z tą chorobą chcieli walczyć. Często życzę wam tego, bo to jest ciekawe doświadczenie, spotkać kogoś, kto jest głęboko zaburzoną osobą i ma swój świat. Jak długo będziemy z tą osobą rozmawiali z racjonalnego poziomu, nigdy się z nią nie spotkamy. Kiedy puścicie te reguły i zasady swojego wyobrażenia o świecie i pozwolimy sobie wejść w ten świat, w cudze buty, jak to się ładnie mówi, wtedy spotkamy człowieka w tym miejscu, w którym jest. Mądrość nam do tego nas uzdalnia. Głupota nigdy. Głupota będzie etykietowała, odcinała, budowała mury. Mądrość będzie nas łączyła. Doświadczenie wiary, zobaczcie, jest dla ciebie i dla mnie zaproszeniem do życia swobodnego, do puszczenia kontroli. To nie jest życie bez zasad, bo zasady będziemy odkrywali, tylko one nie staną się rzeczywistością betonującą nasze życie. Tylko umową, którą odkrywamy. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości nas do tego zaprasza. Do odkrywania takiego bogactwa, jako bogactwo doświadczenia spotkania Boga. Drugie czytanie to list do Rzymian. Paweł wcześniej w liście do Rzymian, to jest bardzo dojrzały tekst Pawła, wcześniej tłumaczy o usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak. Uczynki nie mają żadnego znaczenia. Uwaga, to nie znaczy, że można robić wszystko. No bo jak zrobimy cokolwiek głupiego, no to zapłacimy za to cenę. To nie jest o tym, że tego mi nie wkładać w usta, nie daj Boże. No nie. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, a nie przez sposób, w jaki żyjemy. Nawracamy się dlatego, że doświadczamy kochania i bycia ukochanymi, a nie dlatego, że się za siebie bierzemy. Warto się za siebie wziąć. Tak za siebie po prostu, jakoś dla samego siebie. Dyscyplina zawsze wielu ludziom pomaga. Często jest trudna do życia dla samego darczyńcy. No ale jakoś pionizuje. Ale to nie o tym. Paweł, kiedy pisze list do Rzymian, to pisze o usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, która jest dla wszystkich, jest za darmo i jej się nie da kupić ani wypracować. Jej tylko można doświadczyć. I dzisiaj opisuje w tym fragmencie, który słyszymy, skutki tego doświadczenia. Bo skutkiem usprawiedliwienia przez wiarę, temu, że Bóg nas kocha za darmo, jest to, że mamy pokój z Bogiem. Mogło nie wybrzmieć, ale to było klucz zdanie, najważniejsze zdanie tego czytania. Pokój z Bogiem. Doświadczamy, kiedy wiem, że jestem kochany za darmo i pozwalam sobie tak myśleć, zdejmuję swoje wyobrażenie o Bogu z Boga. Pozwalam Jemu być Bogiem dla mnie, którego, kurczę, nie wiem, jaki On jest, tylko pozwalam sobie Go doświadczać. Raz objawi się w ten sposób, raz w ten, a raz w ten. Tak jest to trudne, bo nie wiem, ale ten pokój z Bogiem paradoksalnie objawia się wtedy, kiedy pozwalam Bogu być Bogiem, czyli nie wiem. Dalej Paweł pisze coś takiego, że to usprawiedliwienie przez wiarę, skutkiem tego doświadczenia bycia kochanym za darmo, niezależnie od tego, co robimy ze swoim życiem, to jest dostęp do łaski. Najpierw pokój z Bogiem, później dostęp do łaski. Co znaczy dostęp do łaski? Dostęp do łaski to pewność przychylności i Jego błogosławieństwa. Że kiedy myślę o tym Bogu, to sobie myślę, że największym pragnieniem Jego jest to, żebym był szczęśliwy. Zobaczcie, jak nam jest trudno tak pomyśleć. Tym bardziej, im bardziej z cierpieniem się mierzymy. Ale że największym pragnieniem Boga względem każdej i każdego z nas jest Jego przychylność i Jego obdarowywanie permanentne każdej i każdego z nas. Kolejna kwestia to radość w nadziei. Nadziei, która nie jest pewnością, tylko nadziei Jego obecności, bo taka nadzieja zawieść nie może, bo wypływa z Twojego i mojego doświadczania bycia kochaną, kochanym. I później pisze Paweł zdanie, które najbardziej bulwersuje. Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota nadzieję. I to nie jest o pomyśle na katolicką szkołę, która wyrabia charakter, wprowadzając zamordystyczne zasady, bo wtedy większość młodych ludzi traci wiarę i odchodzi od takiego doświadczenia. Jeśli nie daj Boże wyślecie dzieci do katolickiej szkoły, prawdopodobieństwo, że stracą wiarę, jest prawie 100%. A jeśli nie, to staną się tylko i wyłącznie religijne. Do pewnego momentu, aż w końcu to porzucą, bo religijność nas nie zbawia. Co nie znaczy, że nie warto iść do katolickiej szkoły. Tylko warto o tym ciągle im mówić. To jest dość ważne, że tam może być zamordyzm, który nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jezus Chrystus taki nie był. To nie jest o Jezusie Chrystusie. To może być o Kościele katolickim, który próbuje wszystkich kontrolować. Ale to nie jest o Jezusie Chrystusie i o doświadczeniu wiary. To jest ważne, żeby widzieć to rozróżnienie i widzieć szerzej kontekst, który sprawia, że nawet katolicka szkoła, jeśli na nią się zdecydujemy, nie stanie się ograniczeniem mojego doświadczenia wiary. Bo nie jest nią. Katolicka szkoła nie jest wiarą. Słyszycie, do jakiej przemiany myślenia jesteśmy zaproszeni? Mamy się chlubić z ucisków. Najbardziej paradoksalne zaproszenie Pawła to opowieść o tym, żebyśmy pozwolili siebie tak ukochać Bogu, żeby myślenie o cierpieniu nie stało się myśleniem w naszym życiu o karze, tylko o Jego obecności pośród nas. Najtrudniejsza rzecz, kiedy ktoś z nas doświadcza cierpienia, jest samotność. Zobaczcie, jak nam jest trudno spotkać się z człowiekiem, który jest samotny. My tej samotności drugiego często się boimy, bo ona nam odsłania nasze własne lęki i pokazuje nam, że my tych lęków się też, my też te lęki mamy w sobie. Spotkać drugiego w jego lękach, w jego obawach i go nie ratować z tych lęków, to największe coś, co możemy zrobić drugiemu człowiekowi. Nie chcieć go ratować, tylko przy nim być. Nie chcieć go, czytaj, przywiązać do siebie, tylko z nim przez życie iść. Ta tendencja przywiązania, nawet pomocą, dlatego, że ja kogoś uratuję, że muszę się do kogoś przywiązać, bo inaczej sobie w życiu nie poradzę, zobaczcie, jak jest w nas obecna. Jak napawa nas lękiem, że Jezu, nie daj Boże, jak ją i jego stracę. Stracę to doświadczenie, to sobie nie poradzę. No to Bóg dzisiaj ciebie i mnie zaprasza, poradzisz sobie. Do ufności Jemu, nie temu doświadczeniu. Odnajdziecie się w wierze, uwaga, powiem coś, co może być szalone, nawet jeśli wszyscy dominikanie wyparują. Dlaczego? Dlatego, że w swoim życiu będziecie szukać obecności Boga, a nie dlatego, że spotkaliście dominikanów, takich czy innych, na swojej drodze. Bo to nie jest opowieść o tej osobie, tylko o tobie, jaka ty, jaki ty jesteś w środku. I to doświadczenie pewności odkrywania tej jakości w sobie jest doświadczeniem odkrywania Boga w sobie. Dlaczego o tym wszystkim dzisiaj mówię? Dlatego, że to jest opowieść o Bogu, który jest tajemnicą, bo dziś jest Niedziela Trójcy, a Trójca jest sposobem opowieści o tej tajemnicy. Trójca to nie jest opowieść o trzech Bogach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bo sobie wtedy wyobrazimy trzy figurki. Jeden z brodą, Jezus tak jak ludzik taki chodzący, cuda czyniący, tego wszyscy byśmy najbardziej chcieli. I Duch Święty to taki gołąbek, który lata gdzieś na kogoś tam usiądzie, oby usiadł. Przy starcie nie wiemy, co z niego wyleci. Zobaczcie, my mamy takie wyobrażenie. Nam jest dużo łatwiej modlić się przed figurą, bo mamy jakieś wyobrażenie. Ale to nie figura, nie nasze twoje czy moje wyobrażenie tego, jak wygląda Trójca, jest opowieścią o Bogu. Opowieść o Bogu to jest to, Bóg jest tajemnicą dla każdej i każdego z nas. My jej nie chcemy rozwikłać, tylko chcemy się w niej pozwolić sobie zanurzyć. Zanurzyć się tak, żeby doświadczać tego, że bycie w tej tajemnicy odsłania mi zdolność do wchodzenia w relacje. Zdolność do czynienia cudów i zmartwychwstawania tam, gdzie mi się wydaje, że nie ma we mnie życia. Zdolność do widzenia więcej i do patrzenia głębiej. Że zanurzenie się w tej rzeczywistości to jest obecność w Bogu, który jest wieloróżnorodny. Doświadczenie wiary zawsze będzie rodziło twoją i moją otwartość na różnorodność. Wiara nie jest pewnością, wiara nie jest zabetonowaniem, wiara nie jest tu albo tam. Wiara jest sposobem, w jaki ty i ja, jeśli cokolwiek można w ten sposób powiedzieć, sposobem, w jaki ty i ja wchodzimy w doświadczanie tajemnicy Jego istnienia. A nie opowieści o Bogu takim czy innym. Bo kiedy wchodzimy w tą tajemnicę, to stajemy się naprawdę ludźmi, którzy mogą kochać drugiego człowieka takiego, jakim jest. To zrobił Jezus. Umył uczniom nogi na ostatniej wieczerzy. A nie, uczynił cuda. Ty będziesz bogaty, ty będziesz zawsze zdrowy, a ty będziesz miał 1000 żon. A ty może, żeby było tak współcześnie, samych mężów. Rozumiecie, to nie jest opowieść o tym, jak żyć i że będziemy w ten sposób żyli. Tylko to jest opowieść o odkrywaniu Boga w swoim życiu, który dla każdej i każdego z nas jest tajemnicą, bo czyni nas jeszcze bardziej ludźmi, kiedy tą tajemnicą jest. A kiedy mamy pewność, jaki On jest, przestaje być dla mnie tajemnicą i tym Bogiem mogę ciupać innych ludzi. W imię tego Boga. Jakiego Boga? Bo jeśli Bóg jest w Trójcy jedyny, to objawia się przez relacyjność. Jeśli Bóg jest tą tajemnicą dla ciebie i dla mnie, to potrzebujemy w różny sposób słyszeć o tajemnicy. Żeby twoje i moje życie chciało być dla mnie tajemnicą. Nie wiem, co mnie czeka jutro, ale jestem na to otwarty. Żeby moje i twoje życie stawało się życiem w zaufaniu temu, co ja odkrywam w swoim życiu i w relacji do drugiej, do drugiego. Słyszycie, jakie to jest trudne? To nie jest o pewności. To nie jest o uzdrawianiu. To nie jest o chodzeniu do kościoła. Tylko jeśli takie doświadczenie Boga w naszym życiu jest, albo chociaż chwilami Go mamy, to to jest życie wiarą. Bo wtedy szukamy, stawiamy pytania, przychodzimy, pragniemy jeść Jego. I znowu stawiamy sobie pytania, o co w tym chodzi? I nie mamy odpowiedzi. Ale to szukanie jest częścią Jego znalezienia. Nie szukają tylko ludzie leniwi i małej wiary. Lenistwo jest grzechem, już sami wszyscy o tym dobrze wiemy. Ale lenistwo też sprawia, że w którymś momencie prędzej czy bardziej cierpimy. Dlatego sobie nawzajem jesteśmy postawieni na drodze. Tak, żeby trochę się bodźcować, pozadawać pytań, mieć wątpliwości i ożywiać to doświadczenie obecności Boga w naszym życiu, które zawsze było, zawsze jest i zawsze będzie tajemnicą. Im bardziej w twoim i w moim życiu, tym bardziej będziemy ludźmi, którzy potrafią kochać i staniemy się świadkami Jego obecności w świecie, czego wam i sobie bardzo życzę.